Drodzy Państwo, dzisiaj gościem Radia Wnet jest pan Robert Kuraszkiewicz, autor książki Świat w cieniu wojny, a także członek Rady Programowej Nowej Konfederacji, także publicysta, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Można powiedzieć, że mamy takie drugie podejście na antenie Radia Wnet do książki Dolmana, Astropolityka, czyli o takiej rywalizacji, można powiedzieć, w erze kosmosu. Nieco już kiedyś słuchaczom Radia Wnet przybliżyliśmy takie główne, można powiedzieć, założenia, jakie Dolman chciał przekazać przez tą pozycję, ale może kilka słów od początku. Dlaczego to jest ważna pozycja, dlaczego ważne, żeby ona była dostępna na polskim rynku?
Książka Astropolityk Everetta Dolmana ukazała się już w tej chwili ponad 20 lat temu, czyli w 2002 roku. Ale, no właśnie, tytułem przypomnienia, bo rzeczywiście o tym rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet i słuchacze są w części zapoznani z tą tematyką. W tej chwili rozmawiamy o tym dlatego, że rozpoczęliśmy już przedsprzedaż tej książki, więc doszliśmy do etapu, kiedy ona za chwilę będzie dostępna w języku polskim dla szerokich rzesz czytelników w Polsce. A 17 października, czyli za niecały miesiąc, będzie premiera w Polsce tej książki, o czym już Państwa informuję i zachęcam. A dlaczego ona jest tak ważna? Otóż Everett Dolman te 20 lat temu stworzył koncepcję funkcjonowania zasad polityki międzynarodowej, czy przeniósł zasady geopolityki z przestrzeni ziemskiej w przestrzeń kosmosu. Wówczas się to wydawało rzeczą, nomen omen, tak można powiedzieć, trywialnie kosmiczną, czyli niezwiązaną z bieżącą rzeczywistością, dlatego że paradoksalnie wtedy, kiedy ta książka się ukazała, to rozwój technologii kosmicznych, rywalizacji w kosmosie był w pewnym sensie w dołku, dlatego że zakończyła się rywalizacja zimnowojenna. Stany Zjednoczone był ten tak zwany unipolar moment, czyli był tym globalnym mocarstwem, które zupełnie zdominowało politykę światową, a jednocześnie programy kosmiczne w Rosji były schodzące. Nie istniała jeszcze oferta prywatnych firm mocno zaangażowanych w dziedziny kosmosu i jednocześnie nie istniał jeszcze program kosmiczny chiński, jak gdyby w postaci jak gdyby zaawansowanej. Więc ta rywalizacja była w takim, no przepraszam znowu za kolokwializm, w pewnym sensie w dołku. Ale mimo tego on stworzył koncepcję funkcjonowania geopolityki w kosmosie, którą dzisiaj po tych 20 latach można powiedzieć, że jest koncepcją klasyczną, a do klasyki zawsze warto wracać.
Do klasyki zawsze warto wracać, ale może jeszcze w dalszej części rozmowy opowiemy, kto dzisiaj jest tymi głównymi graczami. Pan nawiązał do historii, do czasów zimnowojennych. Dzisiaj Rosja już chyba troszeczkę jest na uboczu, ale może tak nie jest. Zaraz o to jeszcze pana zapytam. Natomiast jeżeli mówimy o przełożeniu tych zasad, którymi staramy się zrozumieć, zasad, nie wiem, geopolitycznych, strategicznych, którymi my dzisiaj próbujemy opisać stosunki międzynarodowe, opisywać w pewien sposób to, co się dzieje na świecie, to jak to można przełożyć na kosmos? Nie wiem, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę na przykład prawo, czy prawo w kosmosie to jest prawo morskie, prawo kosmiczne, czy jakby też kwestie legislacyjne nadążają za tymi potrzebami, które się dzieją, jak rozumiemy, w pewien sposób naturalnie, kiedy mówimy o rywalizacji między mocarstwami, czy między państwami, które po prostu faktycznie w ten wyścig, w tą eksplorację kosmosu wchodzą.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek. Zacznę od tego końcowego wątku, czyli kwestii prawnych, tak? No dlatego, że w jakimś sensie przestrzeń kosmiczna jest przestrzenią rywalizacji taka jak każda inna. I te kwestie prawne są niesłychanie istotne. Ale z drugiej strony, w związku z tym, że ta rywalizacja w kosmosie dopiero się zaczęła, no to nie wszystkie kwestie prawne są w tym odniesieniu uregulowane. Są pewne konwencje międzynarodowe, ale tak na dobrą sprawę dzisiaj głównym czynnikiem, który decyduje o realnych układach w kosmosie, jest pewien wyścig między państwami, między firmami, między mocarstwami. Z jednej strony to grozi ryzykiem konfliktu, z drugiej strony to będzie wymagało właśnie uregulowania prawnego, tak? I jest pytanie, kto to powinien zrobić, tak? No, praktyka wskazuje, że zapewne to się odbędzie w układaniu relacji między największymi mocarstwami. I rzeczywiście, historycznie Rosja była tym głównym punktem odniesienia. To rywalizacja amerykańsko-rosyjska była mocnym przyspieszeniem rywalizacji w kosmosie i rozwinięciem technologii kosmicznych zaczynając od tak zwanego momentu Sputnika, kiedy to Rosjanie pierwsi wysłali satelitę, szerszą satelitę w przestrzeń okołoziemską i Amerykanie musieli wtedy przyspieszyć swój program zbrojeń. Ale przechodząc do współczesności, to z jednej strony są te kwestie prawne, które rzeczywiście są ogromnym zagadnieniem, ale to bardziej dla specjalistów. No a w jakim sensie geopolityka da się przenieść do kosmosu? Otóż Everett Dolman to pierwszy opisuje tak dokładnie, że przestrzeń kosmiczna ma swoją geografię. Ma swoje punkty krytyczne, ma swoje punkty, i on tutaj odwołuje się do klasyki myśli geopolitycznej, ma swoje punkty krytyczne, ma swoje punkty kontrolne szlaków kosmicznych. I o tym tutaj, nie chcę to szczegółowo wnikać, bo to są jak gdyby kategorie pewnych pojęć, ale o tym jest wszystko ta książka i w tym sensie się warto z nią zapoznać, dlatego że on jednocześnie opisuje w ten sposób mapę pewnego wyścigu, który między mocarstwami się toczy i będzie toczył w najbliższym czasie.
Spróbujmy jednak troszeczkę głębiej nawet w to wejść i to zrozumieć. Jakbyśmy sobie spojrzeli na taką mapę kosmosu, no to te punkty czy te szlaki, które są opłacalne, bo zdaje się, że chyba no, w kosmosie dzisiaj najdroższe, nawet nie jest, kiedy myślimy o eksploracji kosmosu, najdroższe jest pewnie cała droga, tak? Czyli to, żeby te rakiety wysyłać, żeby one były w stanie tanio tam dolatywać, wracać i to są takie miejsca, takie punkty, gdzie po prostu można to zrobić najmniej wysiłkowo, tak jak czytamy jakby świat?
No, dokładnie tak, bo są miejsca, gdzie jest jak gdyby taniej wystrzeliwać rakiety, które wynoszą w przestrzeń kosmiczną satelity czy pojazdy kosmiczne. Najczęściej najbliżej równika, tak w uproszczeniu. I owszem, że tak powiem, samo wynoszenie rakiet w przestrzeń kosmiczną związane z kosztami, które są ogromne, czyli z potrzebną energią do tego, żeby te pojazdy kosmiczne wynieść w przestrzeń, są bardzo istotne, ale to jest dopiero początek, tak? Dlatego, że jeżeli mówimy o minerałach chociażby, które są potrzebne, bo to jest ten drugi aspekt. Czyli z jednej strony to jest jak gdyby ta rywalizacja geopolityczna, a z drugiej strony potencjał ekonomiczny, który jest związany, tak? No to też są takie miejsca, jak na przykład ciemna strona Księżyca, gdzie się uważa, że minerały możliwe do wykorzystania w produkcji ziemskiej, związane z nowymi technologiami, są łatwiej dostępne.
I dlatego też na przykład w tej chwili Chiny.
Dokładnie tak. Właśnie do tego chciałem nawiązać, gdzie ostatnio wylądowały Chiny, gdzie próbowali Rosjanie, ale to też jest przykład właśnie do tego, że w tej chwili ten potencjał rosyjski w technologiach kosmicznych się wyraźnie zmniejsza, ale również Hindusi wysłali swój pojazd na Księżyc, ogłaszając to jako wielkie święto narodowe, tak? No to kilkudniowe święto było w Indiach, kiedy łazik skutecznie wylądował i dokonał eksploracji. On w tej chwili jest, tak to jest oficjalnie ogłoszone, w stanie uśpienia, ale to też pokazuje, że włączają się w ten wyścig nowe mocarstwa, tak? Czyli przede wszystkim azjatyckie, czyli Chiny i za tym stoją Indie. Więc zarówno ten aspekt kontroli strategicznej, czyli przeniesienie tych zasad geopolitycznych, jak i dążenie do dzisiejszych takich faktów nie mamy, tak? Czyli dzisiaj się jeszcze nie wykorzystuje perspektywy wydobycia minerałów z przestrzeni kosmicznej do produkcji na Ziemi, tak? Ale wydaje się, że to jest perspektywa nieodległa. Możemy dyskutować o tym, czy to będzie 10, 20 lat, ale w perspektywie dążeń ludzkości, no to jest bardzo krótki odcinek.
Tylko chyba warto tutaj, może tak nie jest to tak naprawdę pytanie, zauważyć, czy no nie ma takiego ryzyka, że popełnienie błędu, no jednak to jest nadal materia, w której można powiedzieć, że no ludzkość raczkuje, jeżeli chodzi o tę perspektywę też naukową, że może być popełniony taki błąd, albo kiedy dojdzie do jakiejś eskalacji właśnie w tej przestrzeni kosmicznej, że on zupełnie cofnie nas o kilkadziesiąt lat wstecz, a może nawet i o zaraz już 100 lat, to może tak za dużo powiedziane,
znaczy,
ale...
Ja myślę, że potencjał właśnie potencjalnego ryzyka i związanego z tym konfliktu i związanych z tym zniszczeń, które mogą wynikać w kontekście rywalizacji w kosmosie, to może cofnąć nam dużo więcej niż te 100 lat, bo z tym się wiąże oczywiście wyścig zbrojeniowy, tak? No dzisiaj, też już mówiłem o tym wcześniej, że dzisiaj praktycznie wszystkie siły lotnicze globalnych mocarstw i państw europejskich największych również, to już nie są siły lotnicze, tylko kosmiczno-lotnicze. Dlatego, że ta perspektywa się już zaciera. Nie tylko w zakresie używania pojazdów, czy samolotów, czy pojazdów przestrzeni kosmicznej, ale również dotyczące, nie wiem, czy satelitów, czy rakiet balistycznych, tak? Które, czy w tej chwili ten wyścig, który też wszedł w nowy etap, czy rakiet hipersonicznych, które z definicji poruszają się w przestrzeni kosmicznej. W związku z tym w tej chwili też trwają prace i badania na temat stworzenia systemów obrony w przestrzeni kosmicznej, ale stworzenie zróżnicowanych systemów obrony powoduje zdobycie przewagi strategicznej i zmusza przeciwnika do wzmożenia wysiłków, żeby tą obronę przeciwnika pokonać, tak? Wchodzi nowy aspekt, tak? Polegający na tym, i tutaj też, no, mogę Państwa poinformować, że za parę miesięcy też nowa konfederacja wyda książkę Henry'ego Kissingera i Erika Schmidta, The Age of AI, gdzie również pojawia się aspekt sztucznej inteligencji w zakresie rywalizacji w kosmosie, czyli wzmocnienia efektów nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, do budowania przewagi militarnej również. Więc to są wszystkie jakby kompleks tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii, no, w jakimś sensie zawsze włączy się w jedno. I dzisiaj rzeczywiście trwa ta rywalizacja. I na przykład Henry Kissinger stawia taką tezę, taki potencjał możliwości, że dzisiaj ludzkość ma wypracowaną politykę bezpieczeństwa związaną z bronią nuklearną. Ale pojawienie się nowych technologii kosmicznych, pojawienie się rozwiniętych technologii sztucznej inteligencji może powodować, że jedna ze stron zdobędzie przewagę strategiczną i to zbuduje pokusę wykorzystania w jakimś zakresie broni jądrowej. To wszystko jest związane w jeden element i tak ważne jest analizowanie i świadomość tych wątków właśnie geopolitycznych z tego wynikających.
No właśnie, skoro już poruszył pan kwestię atomu, to jak moglibyśmy spróbować przyrównać, no, jakby śledziliśmy z perspektywy oczywiście historyków opisanej sprawy ten wyścig, jeżeli chodzi o właśnie kwestie atomowe. Było tak, że Stany Zjednoczone miały poczucie, projekt Manhattan miały poczucie, że są kilka lat do przodu co najmniej przed Rosją. Potem okazało się, że gdzieś ten okres nieco się skurczył, ale nadal powiedzmy, że to był jakiś czas. Jak to dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi na przykład o rywalizację między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Czy my w ogóle mamy, chodzi mi o to, czy Stany Zjednoczone, które chyba jednak są dzisiaj takim numerem jeden, jeżeli chodzi o tę eksploatację kosmosu, no to czy one są wystarczająco dużo przed Chinami? Czy to na przykład jest kwestia, nie wiem, kilku lat, czy być może Chiny tak sprawnie, no też wykradają technologię, to nie jest jakąś tajemnicą Poliszynela, ale są po prostu tak sprawnie mogą to zrobić, że to jest kwestia kilku miesięcy, żeby być na takim samym poziomie.
Znaczy, musimy sobie szczerze odpowiedzieć, że nie wiemy. Dlatego, że to jest ten problem z Chinami, polegający na tym, że dostępność informacji, no jest to kraj autorytarny, więc dostępność informacji tam jest mocno mocno ograniczona. W wielu sprawach, również w tym zakresie, zarówno dotyczącym programu jądrowego, jak i kwestii związanych z eksploracją kosmosu. No wiemy, że Chińczycy skutecznie organizują wystrzeliwanie satelitów, skutecznie organizują i wysłali już wcześniej, czy jako pierwsi na świecie wysłali swój pojazd kosmiczny na ciemną stronę Księżyca, więc odnoszą w tym segmencie sukcesy większe niż Amerykanie. Ze Stanami Zjednoczonymi jest trochę inny problem w tej chwili, polegający na tym, że w ostatnich latach, bo to jest taki system, powiedziałbym, polityczno-ekonomiczny, pałeczkę pierwszeństwa w budowaniu programów kosmicznych przejęły firmy prywatne. I też musimy dostrzec, że na przykład SpaceX Elona Muska, który zaproponował to ponad dekadę temu dużo tańsze, efektywniejsze wynoszenie satelitów w przestrzeń kosmiczną, no też był elementem pewnego skoku rozwoju technologii kosmicznych. Ale właśnie z powodów komercyjnych i zbudowany przez firmę prywatną.
Tylko czy troszeczkę, przepraszam, że wejdę słodko, czy troszeczkę nie jest tak, że jednak jakby Elon Musk bez współpracy z NASA, czyli z tymi jednak naukowcami, którzy oczywiście bardzo chętnie do niego przychodzili, bo nie ma co ukrywać, że on ma pewną charyzmę i też w tym świecie naukowym, zresztą rozmawiałam z ludźmi, którzy mieli okazję z nim współpracować, no on naprawdę potrafi pociągnąć ze sobą tych ludzi nauki też, ale czy to nie jest jednak po prostu, no, pewna jedność?
Dokładnie tak, to oczywiście też całkiem pewna jedność nie jest, w tym sensie, że czasami są różne negocjacje, chociażby, no właśnie, i to myślę też po to, żeby państwu to zobrazować, jeżeli mówimy o Elonie Musku, no to w jakim sensie, w jaki sposób te technologie kosmiczne mają bardzo realny wpływ na tą rzeczywistość, tak? No Elon Musk zbudował jako pierwszy na świecie sieć satelitarnego internetu, która jest pod nazwą Starlink, która jest dostępna na Ukrainie i na przykład w jaki sposób to już ma dzisiaj wpływ na przebieg wojny w Ukrainie, tak? No to on, myśmy na tej nowej konferencji pisali o tym już kilka miesięcy temu, że ze względu na swoje rozmowy z Rosjanami, osobiste rozmowy, kontakty i kontakty z Rosjanami, Elon Musk wyłączył możliwość używania internetu poza strefą państwa ukraińskiego. Czyli mówiąc w skrócie, dzisiaj Ukraińcy nie mogą używać systemów satelitarnych Starlinka do kierowania swoich pocisków czy dronów w tych operacjach na terenie Rosji. Bardzo mocno to im utrudniło prowadzenie działań wojennych. Elon Musk to zrobił samodzielnie w ramach swoich relacji osobistych z Moskwą. Zakładam, że obawiał się, że Rosjanie traktują to jako eskalację i podejmą działania w kierunku chociażby likwidacji części jego infrastruktury, powiedzmy. Więc tu jednocześnie mamy taki aspekt, bardzo konkretny przykład, do jakiego poziomu dzisiaj to doszło. Dzisiaj Ukraińcy, jeżeli atakują za pomocą dronów morskich również, tak, to muszą wykorzystywać inne systemy komunikacji, które zostały ograniczone tylko do terenów Ukrainy. Więc to jest przykład, w jaki sposób już ta interakcja nazwijmy to z przedsiębiorstwem kosmicznym, tak? No bo to umiejscowienie tej sieci Starlinków jest przedsiębiorstwem kosmicznym, tak to można określać. W jaki sposób już dzisiaj wpływa na przebieg wojny w Ukrainie i w jaki sposób też pokazuje, że to nie jest tak, dlatego że Musk negocjuje z Pentagonem. Była chociażby kwestia tego, że on na początku, trochę traktując taką marketingowo, dał te Starlinki bezpłatnie. No w tej chwili płatność za używanie tych systemu przejął Pentagon jednak, tak? Co też jest pewnie elementem pewnego, nazwijmy to po imieniu, dealu politycznego, ale też i ekonomicznego z jego punktu widzenia. Więc to jednocześnie pokazuje taki charakter tego splotu, jak to dzisiaj wygląda i właśnie też w kontekście specyficznego modelu amerykańskiego, tak? Dlatego, że czy w Indiach, czy w Chinach, czy w Rosji oczywiście, no to jest mocniej pod jednoznacznym nadzorem państwa. Ale odpowiadając trochę na to pytanie postawione wcześniej, no to Stany Zjednoczone w jakimś sensie, tak jak i w innych kwestiach, w ostatnich kilku latach się budzą. Oczywiście potencjał Stanów Zjednoczonych technologicznie jest zdecydowanie największy. Właśnie wynikający w dużej mierze z siły firm prywatnych również, tak? I to jest ta różnica.
Strony chyba wolności myślenia, bo to jest dokładnie bardzo ważne w nauce, to jest w innowacyjności.
To jest to, co na co jest absolutnie ciągle zwracana uwaga, czy właśnie systemy autorytarne, wcześniej Rosja, teraz Chiny, versus ten potencjał, też nie ma co ukrywać, że kierowany często zyskiem, tak, chęcią zysku, ale jednak otwartość na innowacyjność pewną, na łamanie pewnych zasad, pewnych standardów, jednak nie dysponuje większą siłą. Stany Zjednoczone w tym sensie, specjalnie dlatego mówię o przedsiębiorstwach prywatnych, dlatego, że to nie jest właśnie taki, tak jak też było w latach 60. czy 70., kiedy to jednak był projekt przede wszystkim strategiczny, tak, i to był ten element, który ciągnął do przodu. Nawiasem mówiąc, też można powiedzieć, że to wpływu kosmosu na nasze życie codzienne, tak? No pierwsza instalacja przemysłowa paneli fotowoltaicznych, no to było w pojazdach kosmicznych instalowana przez Stany Zjednoczone, tak? I to pokazuje drogę, kiedy to, w jaki sposób to potem schodzi do powszechnej gospodarki, powiedzmy. Ale wracając, ale tak czy inaczej, dzisiaj Stany Zjednoczone są moim zdaniem w ramach takiego pozytywnego otrząsania się i tworzenia aktywnej polityki strategicznej w tym sensie państwowej ze strony Stanów Zjednoczonych do swojej obecności w kosmosie, dlatego że widzą, że zarówno w kontekście technologii kosmicznych, jak i kwestii związanych z bronią nuklearną. Dlatego no tutaj tylko na marginesie wspomnę, że Amerykanie uważają, bo oczywiście nie ma na to żadnych jawnych informacji, bo Chińczycy nie są stroną żadnego porozumienia międzynarodowego w tej sprawie. Poza oczywiście układem o nierozprzestrzenianiu, ale to jest osobny temat. Budują bardzo agresywny program broni jądrowej, tak? Gdzie ich celem jest dojście do poziomu parity, czyli równorzędności z potencjałem nuklearnym Stanów Zjednoczonych. Włącznie z dysponowaniem pełną tak zwaną triadą jądrową, czyli możliwości odpalenia salwy w odpowiedzi na atak przeciwnika, zarówno za pomocą samolotów, okrętów podwodnych, jak i naziemnie, czyli za pomocą silosów. Ale cały ten atak się musi odbywać tak czy inaczej w przestrzeni kosmicznej, tak? Dlatego, że te rakiety, nie daj Boże oczywiście, ale one się muszą poruszać w przestrzeni kosmicznej. Więc to jest ten dodatkowy aspekt mobilizacyjny. Dzisiaj Stany Zjednoczone w ramach przeglądu swojej strategii nuklearnej również wyraźnie zapisały o tym, że to wymaga, ten program wymaga doinwestowania. I moim zdaniem właśnie Stany Zjednoczone już jako państwo, jako mocarstwo wkraczają w tej chwili aktywnie w pewne kategorie polityczne związane z rozwojem technologii kosmicznych.
I tutaj pewnie jedna strona tej dyskusji to jest kwestia rywalizacji amerykańsko-chińskiej, ale też cały czas w tle jest Rosja, która jest ogromnym, nie chcę mieć tutaj może potentat, to jest złe słowo, ale jeżeli chodzi o, chociaż też tutaj niewiele wiemy, podobnie jak w przypadku Chin, wiemy, że ma 5000, 6000 tych głowic, ale na ile to jest tak, że na przykład ten system tak hermetyczny, zamknięty, może być już niesprawny, na ile zasoby ludzkie w Rosji, no to są takie...
Tu jest trochę inaczej, w tym sensie, że na temat arsenału rosyjskiego sporo wiemy. Dlatego, że z jednej strony to jest samo też dziedzictwo zimnej wojny, że z jednej strony była kwestia rywalizacji, a z drugiej strony były wprowadzone mechanizmy wzajemnej kontroli, tak? Gdzie spora część tych pocisków średniego zasięgu została po zakończeniu zimnej wojny zniszczona. Nawiasem mówiąc, to też taka ciekawostka polityczna, więc to ja lubię pokazywać takie rzeczy, bo to wyzwala nas pewnych schematów myślenia. Stany Zjednoczone na przykład są dzisiaj w 1/4 ciągle uzależnione od paliwa jądrowego do swoich reaktorów jądrowych dostarczanych przez Rosję, dlatego że to jest konsekwencja właśnie programu z początku lat 90., kiedy tak zwany mega tons for megawatts powodowało jak gdyby zamianę arsenału nuklearnego na arsenał cywilny, czyli broni jądrowej do paliwa do elektrowni jądrowych. I jeszcze kilka lat temu Amerykanie 50% produkcji energii jądrowej w Stanach Zjednoczonych pochodziło z paliwa dostarczonego przez Rosję. Więc narzędzia kontroli, wiedza na temat arsenałów rosyjskich i wzajemnie po stronie Rosji w Stanach Zjednoczonych jest dosyć duża. Te arsenały są bardzo za pomocą wszelkich dostępnych metod obserwowane. I wiemy też dokładnie, że Rosjanie dysponują, dlatego że na to się umówiło wcześniej, w ramach porozumienia strategicznego, że mają około 1500 pocisków strategicznych, czy takie, które są w stanie zapewnić mutual destruction. I to jest to,
ale
co
mają
właśnie...
też, przepraszam, na przykład kontrolę nad Kazachstanem, który przecież też, prawda, jest wydobywany. I to są, znaczy kontrole, może to jest zbyt daleko już idąca teza, ale to nadal są wciąż na takie państwa w jakiś sposób politycznie uzależnione, więc
to
kiedy...
To też kolejny ciekawy wątek, ale to właśnie bym go odwrócił jego znaczenie trochę, tak? Dlatego, że Kazachstan, tak samo jak i Ukraina wcześniej, jest dobrym przykładem tego, że do bardzo niedawna zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Rosji zależało na tym, żeby ograniczać zasięg broni jądrowej, tak? I to paradoksalnie Amerykanie wymuszali na Ukraińcach na początku lat 90. i na Kazachstanie przekazanie całego arsenału jądrowego Rosji. Więc no, Kazachstan no, w tym sensie dzisiaj ma znaczenie, że oczywiście tam jest jeden z tych kosmodromów, które ma duże znaczenie jakby strategiczne dla Rosjan. Mają oczywiście, są największym producentem z drugiej strony rudy uranu, powiedzmy. Ale myślę, że ten przykład pokazał coś innego jeszcze, tak? Dlatego, że dzisiaj następuje, i to też jest zagadnienie mega istotne strategicznie. Dzisiaj ze względu na rozwój technologii następuje radykalny spadek progu wejścia. Zarówno w kontekście broni jądrowej, jak i technologii kosmicznych. To powoduje, że ta rywalizacja się rozprasza. Czyli coraz więcej mocarstw, coraz więcej państw pracuje nad własnymi chociażby czy systemami rakiet balistycznych, czy chociażby myśli o tym, żeby wejść w posiadanie broni jądrowej. I więc rozwój technologii i dostępność powoduje, że ta rywalizacja się rozlewa. I to jest kolejne wyzwanie, o którym Dolman tylko zarysował, bo ta książka była napisana 20 lat temu. Kolejne wyzwanie, które stoi przed ludzkością, co będzie w sytuacji narastającej rywalizacji mocarstw regionalnych również, które bez złudzeń po te instrumenty będą sięgać, dlatego że one stają się, mówiąc w uproszczony sposób, coraz tańsze.
I my też wszyscy zadajemy sobie pytanie, co będzie w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii za 5, za 10 lat. Tutaj można zacytować słowa przed rozmową. Wspomniał pan właśnie o ostatniej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden powiedział, że przez najbliższe 5 lat, jeżeli spojrzymy na ten rozwój technologii, zrobimy większy skok niż przez ostatnie 50 lat. No i pytanie, pańskim zdaniem, w jakim kierunku to wszystko zmierza? Też oczywiście trochę w kontekście tej dyskusji o kosmosie.
No tak, po pierwsze trzeba tutaj zdecydowanie stwierdzić, że nastąpi przyspieszenie jeszcze rozwoju rywalizacji technologicznej. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy o tej konkurencji sowiecko-amerykańskiej z czasów zimnej wojny, no to dzisiaj trwa konkurencja przede wszystkim chińsko-amerykańska. Więc w związku z tym nie nastąpi no, tak wymarzone przez niektórych, a które popiera chociażby profesor Zybertowicz w Polsce, tak zwane wielkie spowolnienie po to, żeby ludzkość zdążyła przetrawić kwestie technologiczne po to, żeby no właśnie nie poległa, że tak powiem, w obliczu ich dynamicznego rozwoju. Ale moim zdaniem to nie nastąpi, dlatego że to jest segmentem rywalizacji strategicznej między mocarstwami, więc to będzie przyspieszało. Tutaj oczywiście są dwa wymiary. Z jednej strony to jest wymiar taki ekonomiczno-cywilizacyjny, ekonomiczny polegający na tym, że rozwój technologii wpłynie na przebudowanie łańcuchów dostaw i znaczenia poszczególnych segmentów w gospodarce światowej. Czyli coraz mniejsze znaczenie będą miały paliwa kopalne, coraz większej technologii wytwarzania i magazynowania energii, coraz większe zasoby potrzebne do budowania tych nowych technologii. To są metale ziem rzadkich, to są nowe minerały, to jest rozwój nowych technologii, który będzie też służył budowaniu hardware'u, ale z drugiej strony właśnie ten hardware ma służyć rozwoju chociażby sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja ma służyć rozwoju autonomiczności pewnych segmentów gospodarki, czyli autonomiczne pojazdy, autonomiczne fabryki. To jest to, co, o czym się mówi, że za kilka lat, sprowadzając to do bardzo konkretnego przykładu, za kilka lat bez sensu będzie się uczyć języków obcych, tak? Dlatego, że będziemy mieli tak powszechnie dostępne i tak dobrze działające w swoim smartfonie tłumacze, że dogadamy się z każdym wszędzie w sposób płynny i dostępny. Taki, obrazując to bardzo, bardzo konkretnie. Więc to jest tak, że każdy człowiek będzie dysponował możliwością przynajmniej funkcjonowania tego wsparcia w zakresie sztucznej inteligencji. I może przechodząc, ale chyba już kończąc, bo się rozgadaliśmy, a to tematy są fascynujące, to jest właśnie to, co Kissinger ze Schmidtem w książce The Age of AI piszą. Tak, że w momencie, kiedy pojawiła się już dostępna sztuczna inteligencja, to oznacza, że człowiek już zaczęła się nowa epoka w życiu cywilizacji, w życiu człowieka, bo człowiek będzie żył w towarzystwie sztucznej inteligencji. Ale to wymaga, i oni taką główną tezę stawiają, przemyślenia również w perspektywie filozoficznej. Musimy to przetrawić, bo sposób życia i funkcjonowania człowieka się zmieni. W jaki sposób się zmieni? Tego jeszcze nie wiemy, ale to nie możemy się na to zamykać, bo tak jak powiedzieliśmy, tego się nie da zrobić. A z drugiej strony, no musimy, jedyną możliwością są techniki adaptacyjne.
Jedyną możliwością są techniki adaptacyjne, ale także to, abyśmy wiedzieli, czyli abyśmy poszerzali swoją wiedzę. Na pewno jeżeli o te kwestie kosmosu, tutaj warto sięgnąć po pozycję Dolmana, Astropolityka. Dzisiaj rozmawialiśmy o tej książce, chociaż faktycznie nieco pobocznych wątków się pojawiło. Myślę, że będziemy jeszcze do tych tematów powracać. Na zakończenie możemy powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, gdzie mogą i kiedy ta pozycja będzie dostępna.
Dzisiaj książka Ewerta Dolmana Astropolityk jest dostępna w przedsprzedaży na stronie nowakonferencja.pl. A tak jak wspomniałem, premiera książki odbędzie się 17 października, czyli za niecały miesiąc i wtedy ta książka również będzie dostępna dla szerokich rzesz czytelników w języku polskim, ale nie mogę sobie odmówić potwierdzenia słów pani redaktor wcześniej, że jednym z elementów procesów adaptacji i tego, żebyśmy po sobie lepiej radzili z tymi technologiami, jest z nimi zapoznawanie się, znaczenia, myślenie, w jaki sposób możemy ich używać. Książka Ewerta Dolmana świetnie zarysowuje kwestie rozwoju technologii, rozwoju konkurencji politycznej, czy rywalizacji politycznej właśnie w kosmosie. Do tej pory, mimo tego, że to jest książka napisana 20 lat temu, nie ma nic lepszego. Więc jeżeli państwo chcą się zapoznać z tym segmentem, który coraz mocniej wpływa na gospodarkę, na politykę, ale i na życie każdego z nas, chociażby jak poprzez ten przykład funkcjonowania systemów satelitarnych internetu, to nie ma lepszej pozycji dzisiaj dostępnej, a za chwilę dostępnej w języku polskim, niż Astropolityk Ewerta Dolmana.
A gościem Radia Wnet był pan Robert Kuraszkiewicz, autor książki Świat w cieniu wojny, a także członek Rady Programowej Nowej Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję również za rozmowę.